Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo gorąco pozdrawiam wszystkich was, siostry i bracia, słuchacze Radia Maryja. Bardzo gorąco pozdrawiam całą rodzinę Radia Maryja. Wszystkich, którzy w ten kolejny sobotni poranek chcecie, patrząc dookoła siebie, w sprawy tej ziemi, w sprawy tego świata, jednocześnie patrzeć daleko przed siebie, w kierunku samego Boga, ponieważ po Bożemu trzeba rozpoznawać sprawy świata. My, uczniowie Chrystusa, powinniśmy tak umieć patrzeć i powinniśmy tak chcieć patrzeć. Zauważmy najpierw, że ciągle jeszcze żyją w nas wielkie rocznice związane z pobytem Ojca Świętego Jana Pawła II na polskiej ziemi. I nie są to rocznice tylko pobytu Ojca Świętego. My tak mówimy, rocznice pielgrzymek, rocznice wizyty, rocznice nawiedzenia ojczyzny. A jednym z aspektów takich bardzo zasadniczych, fundamentalnych tamtych spotkań była zarówno obecność namiestnika Chrystusowego, widzialnej głowy Kościoła pomiędzy nami. To jest jeden z aspektów, sam w sobie niezwykle istotny teologicznie, wyrazisty teologicznie i taki twórczy, bym powiedział. Sam fakt obecności we wspólnocie Kościoła namiestnika Jezusa Chrystusa jest wydarzeniem o randze niezwykłej. Chociażby nic więcej się nie działo, to sama już ta obecność jest naprawdę wyznacznikiem charakteru tej chwili i sprawia, że jest to chwila historyczna. A w rzeczywistości przecież mówimy nie tylko o obecności. Mówimy o obecności pełnej modlitwy. Modlitwa namiestnika Chrystusowego, modlitwa Ojca Świętego pośrodku nas i na polskiej ziemi. W sytuacji, w której nie tylko On prosił o modlitwę, wołał o modlitwę i uczył modlitwy, ale też sam po prostu pomiędzy nami się modlił, sprawia, że rocznica tych wydarzeń, tamtej modlitwy, Jego modlitwy pośrodku nas i wspólnej Jego modlitwy z nami i naszej modlitwy z Nim, Jego modlitwy nad nami i za nas i naszej modlitwy w Jego intencji, że każda z tych rocznic ożywa w nas na nowo też duchem modlitwy. A była to także zawsze płaszczyzna nauczania. Tam była nie tylko obecność i modlitwa, było nauczanie. Nauczanie bardzo urzędowe, nauczanie biskupa Rzymu. Jest to ranga najwyższa, jaką uczeń Chrystusa o samej Ewangelii po Słowie Bożym może tu na ziemi spotkać i przyjąć. A poza tym były te spotkania takie bardzo ludzkie, bardzo polskie, a jednocześnie bardzo radosne, bardzo ewangeliczne. Spotkania, które budowały, które każdego pogłębiały, które każdego radowały, a które nikogo nie urażały, nikomu nic nie odejmowały, a tak wielu ludziom dodawały. To wszystko sprawia, że przeżywając te rocznice tamtych spotkań obecności, że je przeżywamy niezwykle intensywnie. Dni, które są za nami, to są dni 30. rocznicy pierwszej pielgrzymki Ojca Świętego do Ojczyzny. Pielgrzymki, która stała się wstrząsem duchowym, stała się szokiem duchowym, ale był to wstrząs, był to szok niezwykle pozytywny, było to wielkie obudzenie, było to wielkie dodanie siły, było to też wielkie zjednoczenie, wielkie umocnienie, wielkie rozradowanie. W tych samych pierwszych dniach czerwca przypadają teraz także rocznice innych pielgrzymek Ojca Świętego i obecności w innych miejscach. Myślę też o pielgrzymce z 1983 roku, z 1987 roku, z następnych pielgrzymek, ale chyba szczególnie silnie przeżywanych rocznic pielgrzymki z 1999 roku. bo to przecież dokładnie 10. rocznice. W tych dniach są teraz przeżywane w wielu diecezjach. To wszystko sprawia, że te pierwsze dni czerwca w tym roku są niezwykle silnie naznaczone obecnością i modlitwą i nauczaniem Ojca Świętego Jana Pawła II. Warto zauważyć, że rocznica pierwszej pielgrzymki, ta 30. rocznica, niejako wpisała się dokładnie w kalendarzu w tym roku pomiędzy dwie bardzo ważne uroczystości, idealnie te uroczystości wręcz łącząc, ponieważ została niejako zapowiedziana przez uroczystość zesłania Ducha Świętego w tym roku, zarówno samą uroczystość, niedzielę zesłania, jak też poniedziałek Zielonych Świąt, czyli uroczystość Matki Kościoła. Te dni wprowadziły nas w tajemnicę Kościoła, pozwoliły nam przeżyć na nowo pełną, głęboką tajemnicę Kościoła, ożywionego Duchem Świętym i prowadzonego przez Ducha Świętego i wspólnoty apostolskiej zgromadzonej wokół Maryi w Wieczerniku. A gdy z kolei przeminęły te dni rocznicy, przeżyliśmy natychmiast niejako uroczystość Bożego Ciała. Uroczystość niezwykłą, bo klękamy przed Najświętszym Sakramentem w tej samej tajemnicy zachwytu i uwielbienia i oczarowania, jakiej uczył nas Jan Paweł II, gdy odchodził z tego świata, bo on nas niejako zostawił przed tabernakulum, przed Jezusem Eucharystycznym na kolanach. Tak nas doprowadził w rok Eucharystii i takich nas na kolanach zachwyconych Chrystusem Eucharystycznym pozostawił. I to sprawia, że ta rocznica 30. pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II jest w tym roku dodatkowo kalendarzowo ujęta jakby w przepiękne ramy. W ramy uroczystości zesłania Ducha Świętego i Maryi Matki Kościoła i z drugiej strony w ramy uroczystości Bożego Ciała. To jest klamra niezwykła, która nas wszystkich w tym roku naprawdę niezwykle silnie stawia wobec tajemnicy obecności Boga pośrodku nas. A z drugiej strony patrząc w te piękne przeżycia, w te głębokie dni, w te wspomnienia, w te refleksje, w to ożywienie słów Ojca Świętego i Jego modlitwy, wpisały się inne zupełnie przeżycia, inne zupełnie treści, może nawet nie zupełnie inne, ale jakby z innego świata wzięte, a też dość silnie obecne w życiu społecznym. Bo przecież właśnie w tych dniach wypadła też 20. rocznica słynnych wyborów z 4 czerwca 1989 roku. Z wyborów wcale nie wolnych, były to wybory częściowo wolne, ale jednak z wyborów, które rozpoczęły zupełnie nowy okres w historii najnowszej naszej ojczyzny, bo dały jednak ducha wolności, upodmiotowiły naród. Naród poczuł, że może o czymś decydować. Naród poczuł, że chce o czymś decydować. I naród zdecydował. Mówiło się wtedy, tak się ta formuła wtedy przyjęła, że 4 czerwca upadł w Polsce komunizm. Formalnie biorąc, tak czysto zewnętrznie, strukturalnie, można powiedzieć, że jest w tym też dużo prawdy. W rzeczywistości, społecznie rzecz biorąc, kulturowo rzecz biorąc, rozpoczęliśmy wtedy długą pielgrzymkę, która wciąż trwa. Pielgrzymkę przez pustynię ku ziemi obiecanej, czyli ku normalnemu życiu społecznemu, ku normalnym zasadom, które wyrastają z wolności narodowej i z tego prawa do decydowania narodu o swoich losach. To była ta rocznica 4 czerwca. Kilka dni później, 7 czerwca, w niedzielę przeżyliśmy wybory do Parlamentu Europejskiego. Zbiegły się te wybory do Parlamentu Europejskiego z dziękczynieniem naszym, z dziękczynieniem Świętej Bożej Opatrzności za wolność przez nas odzyskaną. I w rzeczywistości to dziękczynienie za wolność odzyskaną korelowało przepięknie z przeżyciami rocznicy pielgrzymki Ojca Świętego, tej sprzed 30 lat i innych pielgrzymek. Natomiast wybory wprowadziły nam atmosferę wielu pytań, wprowadziły nam wiele komentarzy, z jednej strony biorąc trochę nadziei, z innej strony biorąc dużo smutku, nawet jak niektórzy twierdzą, prawie sytuacji do opuszczenia rąk. I właśnie wokół tych spraw chciałbym się chwilę zatrzymać i postawić sobie pytanie, jak uczeń Jezusa Chrystusa, jak uczniowie Jezusa Chrystusa we wspólnocie, w środowiskach, w miejscowościach, ale także w całym narodzie, jak uczniowie Jezusa Chrystusa w polskim narodzie mogą patrzeć na te dni, które są za nami, ale które też ciągle przeżywamy. Jakie nowe pytania w nas rosną, ale i jakie odpowiedzi są możliwe. Żebyśmy pozostali w zgodzie nie tylko z wyznawaną wiarą, ale też w zgodzie z pewnymi oczekiwaniami Pana Boga wobec naszego pokolenia. Warto, przywołując obecność Ojca Świętego właśnie w dniach czerwcowych, przypomnieć sobie też, że Jan Paweł II, jak chyba nikt w dziejach Polski, umiał mówić na tematy ojczyzny. Umiał o ojczyźnie mówić z ogromną, głęboką miłością, z pietyzmem, ze czcią, z radością i z nadzieją, czasami ze smutkiem, czasami z wyrzutem wobec naszego pokolenia, ale zawsze z najgłębszą też wiarą. To przecież Jan Paweł II, jak nikt, powtarzał słowa z takim szczególnym akcentem: to moja ojczyzna. I to moja brzmiało w jego ustach tak intensywnie, tak głęboko. Czuło się jakby, że serce jego się otwiera, że on pokazuje pewną tajemnicę serca, gdy mówił: to moja matka, ta ojczyzna, to mój naród. To czuło się, że on nie mówi tylko słowa, on pokazuje to, czym naprawdę żyje. To jego słowo, tak zaakcentowane, było pewnym odbiciem, odblaskiem jednej z najbardziej istotnych treści jego życia. A patrzył na dzieje ojczyzny z wiarą najgłębszą. Przecież 30 lat temu mówił, że nie sposób zrozumieć dziejów Polski, historii Polski bez Chrystusa. Bo Chrystus współtworzył polskie dzieje, bo Chrystus współtworzy człowieka, a przez ludzi współtworzy dzieje ojczyzny. To przecież Jan Paweł II mówił o tym, że Duch Święty swoim tchnieniem, swoimi darami, poruszając umysły i serca, niejako prowokuje, inspiruje do działania także na rzecz narodu, także na rzecz ojczyzny. To przecież Jan Paweł II mówił o wielkich dziełach opatrzności Bożej, dziełach, którym nasz naród otrzymywał i za które winien być wdzięcznym, które powinien rozpoznawać i przyjmować z wdzięcznością i które powinien chronić te dzieła, a ich owoce jeszcze pomnażać. To przecież Jan Paweł II, szczególnie stając w Częstochowie, ale także w Kalwarii Zebrzydowskiej, także w innych sanktuariach, mówił o Maryi, o naszej Matce, o Królowej Polski. Mówił, co to znaczy być przy niej, pamiętać o niej, o jej orędziu, o jej słowach, pamiętać o niej samej, o tym, że jest królową i czuwać. I czuwać to znaczy nie tylko być, ale czuwać to znaczy być też aktywnym. To Jan Paweł II przecież w swoich homiliach, w swoich przemówieniach, w swoich słowach o różnym, na różnym poziomie, w różnych kontekstach wypowiadanych, mówił w sposób niezwykle silny, wyrazisty o roli, jaką w dziejach naszej ojczyzny odegrali wielcy święci, święty Wojciech, święty Stanisław. Tutaj szczególnie wiele mówił, także w czasie pierwszej pielgrzymki. Mówił o roli świętych, których beatyfikował i kanonizował w czasie pielgrzymek do ojczyzny. Bardzo dużo i bardzo silnie mówił też o roli postaci związanych z II wojną światową. Myślę o ojcu Maksymilianie Marii Kolbe. Myślę o męczennikach II wojny światowej. O postaciach bardzo wyrazistych, których niejako on sam chciał dać naszemu pokoleniu i pokoleniom przyszłym jako swoisty punkt odniesienia. To on wskazywał też na wielkie znaczenie postaci, które jeszcze nie są beatyfikowane, nie są na ołtarzach, ale bez których przecież nasze pokolenie nie byłoby sobą, nie byłoby takie, jakie w rzeczywistości jest. To on mówił o roli w dziejach narodu prymasa tysiąclecia, kardynała Stefana Wyszyńskiego, bez którego, jak mówił, nie byłoby tego papieża Polaka. To on mówił o wielkiej roli księdza Jerzego Popiełuszki. W tym kontekście mówił o roli solidarności i o znaczeniu prawdziwej solidarności dusz, solidarności myśli, solidarności czynu. To on pokazywał naszemu narodowi tę drogę, która nas doprowadziła do wolności, która nie tylko jest wolnością tak po prostu, ale jest pewnym darem Boga, przez Boga nam danym i przez Boga nam zadanym. To wszystko mówił Ojciec Święty na temat ojczyzny, pokazując nam, jak on sam ojczyznę czuje, jak on sam ojczyznę zna, zna jej dzieje i zna jej dziś. I jak on wyraźnie też widzi w sobie, czuje w sercu Polskę jutra. Zadziwiające było dla mnie osobiście, gdy słuchałem homilii sprzed 30 lat. Gdy słuchałem różnych pozdrowień, przemówień Ojca Świętego, teraz przywoływanych szczególnie w Radio Maryja i za to jest doskonała okazja, żeby podziękować, że to archiwum papieskie jest tak doskonale zgromadzone i że możemy z tego archiwum wszyscy korzystać. To jest ogromny dar dla duchowości naszego narodu, dar dla nas wszystkich. Gdy słuchałem tych homilii i słów Ojca Świętego, to miałem takie nieodparte w sobie wrażenie, że 30 lat temu stanął ktoś pośród nas, kto tak jakby widział dokładnie, co będzie w Polsce dalej. Bo po 30 latach, po upływie całego pokolenia, te same słowa odsłuchiwane brzmią tak, jakby to był pewien program, który wtedy już był doskonale znany co do szczegółów, jak się będzie rozwijała jego realizacja. Tak jak on uczył, jak on przestrzegał, jak on wskazywał zagrożenia, jak on wskazywał nadzieję. My to teraz po latach widzimy, że to się wszystko dokładnie tak weryfikuje, tak sprawdza, jak on to mówił. Stanął więc jako wielki prorok. To jest niezwykłe, jak Jan Paweł II potrafił patrzeć w przyszłość i tę przyszłość rozpoznawać i w słowa ujmować i w sposób naprawdę taki silny, intensywny nam wszystkim przedstawiać. To jest sposób patrzenia na Polskę, sposób patrzenia na ojczyznę, sposób odbierania i nazywania spraw ziemskich, ale językiem Bożym, językiem wiary i językiem nadziei i językiem miłości. Dosłownie wiary i dosłownie nadziei i dosłownie miłości. Bo taki język, takie spojrzenie dopiero rzeczywiście umożliwia nie tylko rozpoznawanie polskiego wczoraj, ale i pełne rozpoznawanie polskiego dziś i pełne rozpoznawanie polskiego jutra. Z drugiej strony w tych samych dniach mamy obraz tej dzisiejszej Polski z tymi wszystkimi problemami społecznymi, z tymi problemami gospodarczymi. Tej Polski, można powiedzieć, politycznej, ale w zasadzie trzeba byłoby powiedzieć od razu, raczej tej Polski partyjnej, która gdzieś się oderwała już od codziennego życia zwykłych obywateli, życie ludzi, sprawy ludzi, troski ludzi, jakby swoją stroną, czucie ludzi, wiedza o Polsce, prostego ludu, idzie swoim rytmem, a ci, którzy za Polskę odpowiadają, tak jakby nie wszystko wiedzieli, albo jakby byli z innej Polski jakiejś. Na to wszystko patrząc, musimy sobie postawić pytanie właśnie o Polskę. I to pytanie dzisiaj, po tych przeżyciach rocznicowych, czy też w trakcie tych przeżyć rocznicowych i po tych wspomnieniach 20. rocznicy tamtych wyborów i po tych obecnych wyborach. Gdy patrzymy na nadzieję narodu 20 lat temu i na pewną wolę przemiany Polski 20 lat temu i gdy patrzymy na ten brak woli, na swoisty marazm, na apatię, na zniechęcenie, naprawdę na opadające ręce, ręce narodu, który nie bardzo już widzi, co jeszcze można. Tak jakby mu te ręce wiązano nieustannie. Jakby mu nie pozwalano być narodem wolnym i narodem czynu. Tak jakby wysiłki narodu jako narodu były przez kogoś unicestwiane, a przynajmniej ograniczane. I poznajemy, że Polska to w rzeczywistości przecież ciągle jest dobro wspólne. Że Polska jest jedna. I to pojęcie Polski jako dobra wspólnego, rzeczy pospólnej, rzeczy pospolitej, naprawdę jest wrośnięte w polską mentalność od 800 lat. Uczył nas tego już błogosławiony mistrz Wincenty Kadłubek. Uczył swoich współczesnych, że Polska to nie jest własność króla, że Polska to nie jest własność czyjaś, że Polska to jest wspólne dobro, a więc wartość ważna i fundamentalna dla wszystkich mieszkających na tej ziemi, tę ziemię zagospodarowujących, dla wszystkich, którzy ten naród współtworzą, którzy się czują tym narodem, którzy chcą się tym narodem czuć. To nawet było wtórne, czy ktoś przychodzi z innego języka, z innego państwa, gdzieś tam spoza granicy, czy też tu się urodził. Ważniejsze było, czy tutaj zamieszkawszy czuje sprawy tego narodu i dobro tej ziemi chce współtworzyć, czy się czuje cząstką tego narodu i cząstką tej ziemi. Dobro wspólne, rzecz pospolita, wpisał się aż do dzisiaj ten termin, to imię w nasz język, w naszą kulturę, w nasze myślenie, tylko że dzisiaj tak trochę odbiegł od pierwotnego znaczenia. A naprawdę rzecz pospolita oznacza nic innego jak to, co dzisiaj nazywamy dobro wspólne. Żeby jednak było to dobro wspólne, to musi być również dobro postrzegane jako wspólne, jako dobro dla wszystkich, nie dla grupy, nie dla jednostki. Cokolwiek tutaj jest dobrego, jakiekolwiek są bogactwa, jakiekolwiek są zasoby na polskiej ziemi, one są po to, by służyły całemu narodowi, by służyły każdemu, kto ten naród współtworzy, każdemu, kto dobro tej ziemi i państwa polskiego, dobro Polski chce współtworzyć. To jest kwestia patrzenia na Polskę jako na państwo swoje, patrzenia na Polskę jako na ziemię swoją, na Polskę jako na naród swój. Żeby tak patrzeć, trzeba umieć, podobnie jak Ojciec Święty, dostrzegać wczoraj i dziś i jutro. Ile razy ja sobie myślę od wczoraj naszej ojczyzny, to czuję, że jest to całe to bogactwo, z którego ja sam wyrastam. To są nasze dzieje, to jest nasza historia. Historia piękna, chociaż trudna. Historia, której się wstydzić nie musimy. Historia, która może nas bardzo wiele nauczyć także na dzisiaj. Historia, która jest historią etycznie dobrą. Historia, która naprawdę miała przepiękne okresy współtworzenia i to silnego współtworzenia kultury Europy, ducha Europy. Jednocześnie historia, w której możemy zauważyć wielkie zmaganie się określonych sił, określonych idei. ale to są szczegóły już do innego tematu. Gdy jednak mówimy o historii, to rozpoznajemy jako nasze wczoraj, a jednocześnie jako źródła naszej dzisiejszej duchowości, naszą historię. W tej historii są wielcy święci. To jest niezwykłe w historii Polski, w historii innych narodów i państw też, ale w historii Polski jest to szczególne, jak wielkie znaczenie odegrali święci dla jakości życia państwowego, dla współtworzenia życia państwowego i dla współtworzenia życia narodowego. Jest tym chyba pewna tajemnica samego faktu chrztu świętego, który przyszedł do nas z obszarów duchowości Cyryla i Metodego, od Czech, od Słowaków, od Moraw tak naprawdę. Z tej ziemi na południe Polski weszło swoiste takie miękkie patrzenie na Ewangelię i taka łagodność patrzenia, gdy chodzi o wpływ Ewangelii na sprawy narodowe. Najpierw Ewangelia, najpierw łaska Boża musi ukształtować człowieka, jego myślenie, jego miłość, jego relację do innych ludzi, do rodziny, do ziemi. Nauczyć go odpowiedzialności za drugiego człowieka, za ziemię. I dopiero ten ukształtowany przez Ewangelię człowiek, on będzie umiał rozpoznać swoje zadanie tutaj w świecie i po Bożemu ewangelicznie to zadanie podjąć. Taka jest pewna myśl ewangelizacyjna Cyryla i Metodego i to na polskiej ziemi zaszczepił, myślę, i święty Wojciech też, bo on był też z tej szkoły. To na polskiej ziemi zaszczepili uczniowie Cyryla i Metodego wprost w obecnej Polsce Południowej, w Małopolsce. Ale weszło to w duchowość także razem z Dąbrówką. I weszło to i przyjęło się w Polsce duchowości. I ta idea właśnie tej odpowiedzialności, dzisiaj powiedzielibyśmy obywatelskiej, ale odpowiedzialności każdego mieszkańca polskiej ziemi za tę ziemię i za losy ludzi na tej ziemi, odpowiedzialności tej pozytywnej, ewangelicznej, wcale nie była taka podziwiana, wcale nie była korzystna dla kultury, która się wytworzyła na zachodzie Europy i która się wytworzyła na wschodzie Europy. Tutaj w Polsce pewna taka wyspa się stworzyła, gdy chodzi o doświadczenie prawa, o myśl prawniczą, o myśl społeczną także, o myśl polityczną. I to zarówno tym z zachodu, jak tym ze wschodu przeszkadzało. Do rozbiorów doprowadziły nas nie tylko nasze wady narodowe, to też, ale do rozbiorów doprowadziła nas też świadoma pewna akcja destrukcji polskiego życia społecznego, polskiego życia politycznego, akcja zaplanowana, akcja wroga i akcja skuteczna, bo komuś na zachodzie i na wschodzie przeszkadzała ta taka specyficzna myśl prawnicza, w oparciu o którą organizowana była pierwsza Rzeczpospolita. A w tym właśnie mieli swój ogromny, ogromny udział właśnie święci. Postaci, które nie wprost współtworzyły życie państwowe, ale współtworzyły je jednak skutecznie poprzez swoją świętość, poprzez przeżywanie Ewangelii. Gdy mówimy wczoraj, to myślimy też o zwykłej ojcowiźnie. To, co ojcowie czynili, ojcowizna jako ziemia, ojcowizna jako tradycja, ojcowizna jako postawa, ojcowizna jako świadectwo wiary ojców. Moja ojczyzna z całym jej wczoraj to jest także ta ojcowizna, więc doświadczenie wiary pokoleń minionych, wiary prostej, ale wiary silnej i wiary skutecznej. Gdy mówię ojczyzna, to patrzę na jej dziś. To dziś wydaje nam się, że znamy. Myślę jednak, że znamy dopiero wtedy, gdy zarówno patrzymy, obserwujemy uważnie, jak też gdy się modlimy, aby poznać sprawy ojczyzny i problemy ojczyzny, prosimy o to Ducha Świętego. Jak też gdy wytężamy trochę nasz umysł i myślimy o Polsce w świetle wiary. Myślimy o Polsce, próbując ją postrzegać dziś, w jej dzisiejszych uwarunkowaniach, tak jak Bóg na to patrzy. Próbując rozeznać myśl Bożą i troski Boże, i smutki Boga, ale też i nadzieje, które Bóg ma wobec Polski. Tak próbował patrzeć i tak patrzył na Polskę Jan Paweł II. Gdy mówię ojczyzna, to ja też patrzę w dzień jutrzejszy naszej ojczyzny. Bo ojczyzna nie może się kończyć dziś. Ojczyzna to nie jest tylko na dziś, na jedno pokolenie. Gdy mówię ojczyzna, to patrzę też w przyszłość. Bo ojczyzna jest nie po to, by się skończyła za chwilę. Ojczyzna jest po to, by trwała i trwała i trwała. Nie przez jedną kadencję parlamentarną, ale by trwała przez całe pokolenie. Jedno pokolenie nawet nie jest w stanie wszystkiego uczynić dla ojczyzny, chociaż może uczynić bardzo wiele, jeżeli rozpozna swój czas. I w tym kontekście chcę postawić pytanie. Jaką Polskę my, Polacy, ale bardziej nawet my, uczniowie Jezusa Chrystusa w polskim narodzie żyjący, polski naród współtworzący, jaką Polskę chcemy przekazać pokoleniu następnemu? Jaką Polskę chcemy wypracować w naszym pokoleniu i jaką przekazać pokoleniom następnym? Jaka ma być Polska jutra, Polska przyszłości? Ja mogę od razu odpowiedzieć, że na tak stawiane pytanie ja zawsze odpowiadam na pierwszym miejscu następującym takim zwrotem, że osobiście ja zawsze chcę Polski zbożnej, a nie Polski bezbożnej. Gdy mówię Polska zbożna, to myślę Polska według Bożej myśli, według Bożego rozumienia. Polska, w której jest obecny Bóg, Polska, którą Chrystus współtworzy, Polska, w której dominują zasady etyki chrześcijańskiej i odpowiedzialność przed Bogiem właśnie za Polskę. Nie tylko za osobiste sprawy, za osobiste grzechy, ale także za Polskę. Gdy mówię Polska bezbożna, to znaczy Polska, w której Bóg nie jest ceniony, Bóg jest spychany na margines, Bóg jest przesuwany w sfery życia ściśle prywatnego i wyłącznie prywatnego. Polska, w której Bóg komuś przeszkadza, Bóg jest źródłem pewnych problemów dla kogoś. To znaczy, Polska, w której dla Boga nie ma miejsca. Bo jeśli Bóg, imię Bóg, Słowo Bóg, rzeczywistość Boża, modlitwa, że jeżeli to stwarza komuś problemy, to znaczy, że dla Pana Boga zwyczajnie nie ma miejsca. Można je tylko przygotować nadzwyczajnie, ale zwyczajnie miejsca nie ma. Taka Polska z natury swojej musi być nazwana jako Polska bezbożna. To znaczy ta, w której zwyczajnie miejsca dla Boga nie ma. I w tym kontekście warto na chwilę jeszcze spojrzeć na tak zwany system partyjny. Bardzo mnie osobiście zastanowiło, że po tym wielkim zjeździe, takim okrzyczanym zjeździe w Warszawie, tej Partii Ludowej Europejskiej, zaczęto mówić o tej partii, przywołując pewien termin, pewną nazwę, pewien przymiot, o którym już dawno w polskich mediach nie słyszałem. Od kilku lat przynajmniej. Zaczęło się szybko mówić, że to jest chrześcijańska demokracja. I przez cały potem okres ostatnich tygodni kampanii i aż do dzisiaj powraca to słowo chrześcijańska demokracja. Tak jakby się chciało od razu zaporowo powiedzieć, że skoro to się nazywa chrześcijańska demokracja, no to przecież w narodzie katolickim, tu gdzie są uczniowie Chrystusa, nie można już być przeciwko temu. To słowo chrześcijańska demokracja jest wcale nie takie jednoznaczne. Jest przynajmniej kilka ujęć, kilka rozumień tego słowa chrześcijańska demokracja. I tak naprawdę, gdy się mówi chrześcijańska demokracja, to nie musi to mieć żadnego konkretnego odniesienia do religii, do chrześcijaństwa, ani tym bardziej do katolicyzmu. Bo jest to pewien sposób patrzenia na sprawy gospodarcze, społeczne i polityczne, a wcale niekoniecznie ideologiczne też. I warto tutaj przywołać, że klasyczny tak zwany podział dzisiaj już mało adekwatny, gdy chodzi o codzienny język partii politycznych na prawicowe i lewicowe. W rzeczywistości jest niemożliwy do jednoznacznego przeprowadzenia w odniesieniu do danej partii, czy to jest partia prawicowa, czy lewicowa. Doskonale o tym wiedzą politycy i tam, gdzie im pasuje, to używają tego słowa, że to jest partia prawicowa, centroprawicowa, lewicowa, centrolewicowa. Ale gdy im to nie bardzo pasuje, to wtedy po prostu to pomijają i używają innych przymiotów. Bo w rzeczywistości to rozróżnienie prawica i lewica musi być odrębnie poprowadzone w czterech płaszczyznach. W sprawach życia gospodarczego partie prawicowe i partie lewicowe różnie się sytuują, bo partie prawicowe wtedy bardziej stawiają na własność prywatną, na własność indywidualną, partie lewicowe bardziej na własność państwową. W sprawach życia politycznego partie lewicowe z natury swojej dają większe uprawnienia państwu, a mniejsze obywatelowi pojedynczemu. Partie prawicowe większe prawa dają obywatelowi, mniejsze uprawnienia dają państwu. Tak się teraz czasami słyszy. Jak najmniej państwa, jak najmniej państwa. Oczywiście zdrowa partia zawsze pewne rzeczy wypośrodkowuje. Nigdy nie jest zbyt radykalna. W kwestiach społecznych, to jest kolejny obszar, partia prawicowa to jest partia, która tak naprawdę stwarza warunki każdemu obywatelowi, żeby mógł wypracować sam dla siebie zabezpieczenia pewne, żeby był samowystarczalny, żeby na chleb sam zapracował i rodzina jego, żeby miała chleb. Mówimy o tym godne warunki życia, które sobie sam zainteresowany może wypracować. Partie lewicowe bardziej są zainteresowane, żeby tak zwane obszary biedy utrzymywać i wtedy rozdawać chleb, rozdawać co tam komu potrzeba. To są wtedy partie lewicowe. Najbardziej ostry podział, wydawałoby się, idzie w płaszczyźnie ideologicznej, w płaszczyźnie światopoglądowej. Partie prawicowe uznają obecność Boga, uznają znaczenie Bożej myśli i wokół tej Bożej myśli niezmiennej i dobrej konstytuują życie państwowe i społeczne. Partie lewicowe odrzucają obecność Pana Boga, zaprzeczają jej, nie dopuszczają takiego odniesienia, bo wtedy jest zupełna dowolność dla ludzi, co tam sobie człowiek zechce uzgodnić, przegłosować, to sobie wtedy może głosować i mówi, że takie jest prawo. Gdy patrzymy na polskie partie obecne, na te kilka partii najważniejszych i te kilka partii pomniejszych, no to możemy tylko stwierdzić, że nie ma tak naprawdę żadnej z nich czysto prawicowej, ani żadnej czysto lewicowej, bo w tych różnych porządkach ta ocena musi być trochę przemieszana. Dlatego trzeba patrzeć dzisiaj, próbując oceniać partie, na nieco inne wartości. Mam wrażenie, że coraz bardziej dochodzi do głosu kryterium pewnych wartości, wartości niezmiennych i według tych wartości trzeba będzie w najbliższym już czasie, w niedługim czasie oceniać partie, ale nie według kryterium prawica-lewica. Tylko partia nowoczesna, rzeczywiście postępowa i partia przestarzała, partia odchodząca do historii. Partie nowoczesne już dzisiaj w świecie stawiają bardzo wyraziście na życie. To są partie chroniące życie, promujące życie, partie opowiadające się za świętością, nietykalnością życia od poczęcia do naturalnej śmierci. A te partie, które nie chronią życia, które lekceważą życie, to są partie przestarzałe już dzisiaj, które w rzeczywistości wcześniej czy później zejdą do historii i będą z pewnym niesmakiem wspominane jako partie, które czegoś nie rozpoznały i czegoś nie zabezpieczyły. Oprócz życia, drugą wartością, według której trzeba będzie już niedługo partie rozpoznawać i identyfikować, to jest wartość, którą mówimy umownie małżeństwo i rodzina. To jest niezwykle bogata rzeczywistość, ale partia, która się opowiada, czy będzie się w najbliższym czasie już opowiadać, to jest kwestia kilku, może kilkunastu lat, za małżeństwem rozumianym jako związek mężczyzny i kobiety, za rodziną nierozerwalną, stabilną, trwałą, zgodną. To będą partie nowoczesne, ponieważ te partie będą w stanie budować życie społeczne. To będą partie twórcze. Partie, które nie chronią małżeństwa, nie chronią rodziny. Te partie nie mają już nic do zaproponowania i tak naprawdę będą schodziły już tylko na śmietnik historii. Taką wartością jest naród. Dzisiaj bardzo mało można spotkać w dyskusjach partyjnych odniesienia do narodu. A to jest wartość, na której trzeba dzisiaj stawiać nie po to, by jeden naród przeciwstawiać drugiemu, ale po to, by naród dookreślać, by naród rzeczywiście wspierać, by naród budować, aby ten naród mógł być partnerem dla innych narodów i razem z innymi narodami wspólnie budować jedność też i dobrobyt międzynarodowy. Dotyczy to także partii nie tylko w Polsce, ale i w całym świecie. I smutne jest to, że praktycznie polskie partie na siłę chcą być partiami bardzo europejskimi. Smutne dlatego, że kultura partii europejskich obecnych jest kulturą naprawdę przestarzałą. Myśl polityczna w Europie tak naprawdę zaczyna być na szarym końcu, gdy chodzi o myśl polityczną w świecie. Europa nic nowego nie współtworzy. Europa naprawdę jest już przestarzałą myślą polityczną prowadzona w tej chwili. I im szybciej partie w Polsce pójdą do przodu i opowiedzą się za tymi wartościami, staną się partiami nowoczesnymi, tym szybciej też i polski naród odzyska odrobinę nadziei. Tak więc te partie przyszłości to są partie, które będą bazowały na kulturze Ewangelii, czyli na tym, o czym Jan Paweł II mówił wielokrotnie: cywilizacja miłości. Można byłoby rozwijać jeszcze te wątki. Czy jest jednak nadzieja w tym ogromnym chaosie, który jest dzisiaj w Polsce? Czy jest nadzieja na polityków? Czy jest nadzieja na partie? Kto nam to wszystko na jutro naszej ojczyzny wypracuje? I co my jako uczniowie Chrystusa możemy? Czy damy radę doczekać się polityków, mężów stanu, polityków mądrych, polityków przenikliwych, polityków odważnych? Myślę, że i tym, którzy dzisiaj podejmują się odpowiedzialności czy pracy w tak zwanych kręgach politycznych, trzeba bardzo wyraźnie mówić o tym, co jest nowoczesne, a co jest już przestarzałe. Bo im tam na tych spotkaniach partyjnych nie ma kto tego powiedzieć. Trzeba im to mówić na spotkaniach otwartych z wyborcami. A jednocześnie trzeba się za nich modlić. W imię Jezusa Chrystusa trzeba ich prosić, przecież oni są w zdecydowanej większości ochrzczeni. Oni są bierzmowani. Trzeba ich prosić w imię Chrystusa: zadbajcie o Polskę, o ojczyznę. I te prośby niejednemu naprawdę mogą otworzyć nieco umysłu i otworzyć serca. Niech zadbają o Polskę silną, zasobną i zgodną, w zgodnej i też zasobnej Europie. A jeżeli oni sami o to nie zadbają, czy mamy jakieś inne szanse? Czy zadbają o Polskę politycy innych narodów? Obawiam się, że nie. Przynajmniej politycy z innych narodów nie zrobią nic dla Polski bez nas samych. Oni mogą czasami wesprzeć, mogą coś pomóc przeprowadzić, ale bez naszych polityków mądrych, bez polskich, dobrych, otwartych, przenikliwych i takich z przyszłością polityków, oni sami też nic nie zrobią, ci obcy, bo nie mają w tym interesu. To nie tak się działa. Co więc mają uczniowie Chrystusa uczynić? Uczniowie Chrystusa są zawsze propaństwowi, są zawsze lojalni. Sami ze siebie nie narzucają żadnego systemu politycznego, żadnego systemu społecznego. My wskazujemy ewangeliczne zasady, które powinny być w danym systemie, czy w każdym systemie politycznym zachowywane, w każdym systemie gospodarczym powinny być obecne. Sam system może być taki, może być inny. Zasady muszą być ewangeliczne, aby dobro każdego człowieka zabezpieczyć, aby dobro rodziny zabezpieczyć, aby dobro narodu zabezpieczyć, bo wtedy też będzie i dobro państwa zabezpieczone. Dlatego właśnie my jako uczniowie Chrystusa powinniśmy się bardzo dużo modlić za ojczyznę. Myślę, że my się ciągle za mało modlimy za ojczyznę. Mówimy o ojczyźnie, a za ojczyznę się modlimy za mało i w prywatnych modlitwach, i we wspólnych modlitwach. Trzeba wołać do Ducha Świętego. Trzeba wołać o miłość ojczyzny, o chrześcijańską miłość ojczyzny w obecnym pokoleniu, w naszym pokoleniu. Nie o mówienie tylko o ojczyźnie, ale o miłość ojczyzny, tę wyrastającą z naszej wiary, z Ewangelii, z Chrystusa. I trzeba też nam, uczniom Chrystusa, odważnie wchodzić w sprawy tego świata, bo te sprawy świata są też nam przecież zawierzone. On nie jest tak, że to są sprawy zawierzone ludziom małej wiary albo ludziom niewierzącym. Pan Bóg zawierzył sprawy świata swoim dzieciom, swoim umiłowanym dzieciom, swoim koronie stworzenia, Adamowi i Ewie. Przez Chrystusa zawierzył sprawy świata apostołom, uczniom Chrystusowym są sprawy świata zawierzone. Chodzi o to, aby nie bać się wchodzić w sprawy tego świata i je współtworzyć, zarówno w życiu gospodarczym, w życiu społecznym, w życiu kulturalnym, także w życiu politycznym. Wszędzie w tych sprawach jest miejsce dla uczniów Chrystusa, wyrazistych, klarownych i czytelnych. Warto zwrócić uwagę, że ostatnie wybory po raz kolejny pokazały, te z 7 czerwca, że zwyciężają ludzie wyraziści, ludzie o bardzo czytelnych preferencjach, zarówno tych dobrych, jak też i tych złych. Bo ci, którzy sami mają w sobie pewne braki etyczne, chętnie potrafią głosować na ludzi wcale nie o właściwej etyce, o dobrej postawie etycznej, ale jednak ludzi wyrazistych, twardych, zdecydowanych, wcale niekoniecznie etycznych. Tak więc świat dzisiejszy chce być światem wyrazistym, a uczniowie Chrystusa potrafią być wyraziści. Chodzi o to, aby wyrosło nowe pokolenie uczniów Chrystusa na polskiej ziemi, radosnych, mądrych, odważnych, nie bojących się świata, a jednocześnie chcących w Duchu Świętym iść do tych spraw świata po to, by je przemienić. Po to się modlę, w tym duchu się modli Jan Paweł II, by się odmieniło oblicze tej ziemi. I już podsumowując i zwieńczając to słowo, przepraszam, jeżeli jest trochę za długie, świat dzisiejszy jest pewnym chaosem. Świat dzisiejszy nie chce uznać Boga tak naprawdę. I to jest smutne, bo świat przez Boga stworzony powinien być po Bożemu zarządzany i przez ludzi mających Boga w sercu i Boga w umyśle. Ten świat powinien być zbożny, a nie bezbożny. Świat ma prawo, by był po Bożemu zarządzany. I jeżeli jest zarządzany nie po Bożemu, to się wtedy dzieje krzywda temu światu. Krzywda się dzieje ziemi i krzywda się dzieje człowiekowi. I to jest ta najbardziej właściwa ekologia, którą możemy postulować, aby świat był zagospodarowywany po Bożemu i prowadzony po Bożemu. I pozwólcie, że zakończę tę moją refleksję tak po prostu modlitwą. Boże, opatrzności Twojej. Daj nam świętą i głęboką miłość do ojczyzny naszej. Daj narodowi naszemu mądrość. Daj rządzącym mądrość i odwagę. Daj każdemu na polskiej ziemi miłość do narodu, miłość do tej ziemi, którą Ty współtworzyłeś i nam zadałeś. Daj Polsce mężów stanu. Napełnij życie nasze narodowe Twoim duchem i sam nas prowadź. Królowo Polski, módl się za nami. Wszystkim na codzienną troskę za ojczyznę, troskę o ojczyznę, na modlitwy za ojczyznę, na pracę dla ojczyzny, na nieustawanie w tej pracy. Według słów ducha nie gaście, na solidarną troskę o ojczyznę w środowiskach, w swoich miejscach pracy. Tym wszystkim wam. Niech Bóg obficie błogosławi.